Czyli już działa, tak? Dobra. Tu myślę, że będzie dobrze słychać?
Trzeba rozstawić. Ja zaraz rozstawię. Mi tam...
Dobra.
Będziemy rozmawiać o określaniu kryteriów pierwszeństwa, zasad prowadzenia oceny punktowej, wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowlanych. Będziemy także omawiać tryb i sposób powoływania, odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w mieście Czeladź. To już kompetencji Komisji Polityki Społecznej. W planie przewidziano także ustalenie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i także zmiany ramowego planu pracy Rady Miejskiej, zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2023-2035 oraz zmiany w budżecie miasta Czeladź na 2023 rok. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od pierwszej uchwały. Jest z nami i pragnę serdecznie powitać pana prezesa spółki SIM Zagłębie, pana Piotra Czarnojejczyka. Dzień dobry.
Dzień dobry panie burmistrzu.
I wobec tego, korzystając z obecności, w kolejności zajmiemy się projektem uchwały w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania w gminie Czeladź naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowlanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z funduszu dopłat. Szanowni Państwo, ja w tym momencie chętnie oddam głos panu burmistrzowi, bo jest to bardzo istotna, ważna dla nas uchwała. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Tak, proszę Państwa, to bardzo ważny moment, do którego doszło po wielu, wielu działaniach związanych z najpierw stworzeniem spółki SIM razem z początkowo 11, a teraz 13 gminami. Efektem tej spółki będzie budowa mieszkań, tak zwanych mieszkań społecznych. I jak Państwo wiedzą, bo informowałem o tym wielokrotnie przy różnych okazjach, powstaną w Czeladzi 74 mieszkania na bazie szkoły ogólniczej przy ulicy 21 listopada. Jak Państwo wiedzą, to kiedyś był internat, więc taki budynek de facto w pewnym sensie przystosowany do tego, żeby tam mogli mieszkać ludzie już od samego zarania. No a dzięki tej inicjatywie spółki SIM i przy współpracy naszego miasta przekształcić możemy ten budynek w nowoczesny budynek mieszkalny, który, jak już powiedziałem, to są 74 mieszkania. Ale ten najem mieszkań ma pewne obwarowania wynikające z ustawy i oczywiście możemy te obwarowania uszczegółowić naszymi propozycjami dotyczącymi pierwszeństwa najmu. Nad tym pracowała specjalnie powołana komisja w naszym mieście, która wypracowała pewien model, naszym zdaniem optymalny, jeżeli chodzi o to, aby właśnie zachować te zasady pierwszeństwa, przede wszystkim dla naszych mieszkańców oczekujących na listach, na liście oczekujących na mieszkania, a także oczywiście są inne elementy, tam dane pod uwagę. Więc chcielibyśmy dzisiaj przedstawić Państwu i prosić o pozytywne zaopiniowanie tego projektu i bardzo bym prosił najpierw o zabranie głosu i przedstawienie tego projektu Panią Annę Młodecką, która reprezentuje wydział, który jakby kierował tymi pracami, a później jest do Państwa dyspozycji również Pan Prezes Czarnojańczyk, który z punktu widzenia swojej instytucji, swojej spółki odpowie również, jest gotowy odpowiedzieć na różne Państwa pytania związane z realizacją tej inwestycji. No i być może również, jeżeli chodzi o ten przedmiot tej dyskusji w tej chwili nad regulaminem, być może będzie chciał Pan również coś powiedzieć, to oczywiście myślę, że możemy na to liczyć. Tak? To bardzo proszę Panią Naczelnik o zabranie głosu.
Dzień dobry. Może na wstępie, właśnie jak Pan mówi, że nie dokonał właściwego wstępu, ale przypomnę tylko, że spółka SIM, której gmina jest udziałowcem, buduje mieszkanie na najem o ograniczonym czynszu i będzie następnie gospodarowała tymi mieszkaniami. Inwestycja, tak jak wspomniał Pan Burmistrz, dotyczy obiektu położonego przy ulicy 21 listopada 23, a utworzone w wyniku tej inwestycji mieszkania nie będą stanowiły mieszkaniowego zasobu gminy. Przede wszystkim osoby, które będą ubiegały się o najem takich mieszkań, będą mogły zawrzeć umowę najmu ze spółką SIM, przy czym muszą spełnić one warunki. Część tych warunków jest obligatoryjna, wynikająca z ustawy. Będzie to warunek taki, że wnioskodawca i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. I kolejny warunek to jest to, że średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego tej osoby fizycznej ubiegającej się właśnie o najem w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza wartości określonych w ustawie. Ja nie będę czytać po kolei, tylko może podeprę się tutaj już wyliczeniami na dzisiejszy dzień, które pobrałam i odkryłam ze strony spółki. I tak w przypadku na przykład gospodarstwa domowego składającego się z jednej osoby, ten średni dochód na gospodarstwo domowe nie może przekraczać 5891 zł. W przypadku dwóch osób to jest 8248 zł, na trzy osoby 11390 zł, na cztery osoby 13354 i tak kolejno na pięć osób, ta 5, 6 i tak dalej, ten dochód będzie wzrastał. Kolejnym warunkiem, który jest obligatoryjny, będzie zawarcie umowy partycypacyjnej to jest partycypacja w kosztach budowy takiego lokalu mieszkalnego oraz gotowość do wpłacenia kaucji zabezpieczającej. I tutaj zarówno poziom partycypacji, jak i wysokość tej kaucji, jak i wysokość czynszu będzie określona dopiero na wolnym zgromadzeniu wspólników, które się odbędzie 31 sierpnia, tak? Panie prezesie, dobrze mówię o datę, czy?
Szanowni Państwo, Pani Naczelnik, zgromadzenie wspólników określające wysokość stawki czynszu, jak i wysokość partycypacji, to miało się odbyć 31 sierpnia, natomiast ze względu na to, że nie dostaliśmy jeszcze od banku konkretnych wytycznych, od których bezpośrednio zależą te dwie kwoty, tak naprawdę musimy to jeszcze chwilkę przesunąć w czasie.
Gmina wskazuje na jeńców,
spośród osób spełniających ustawowe warunki wyłonionych z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa. Te zasady pierwszeństwa właśnie są opracowane, przedstawione właśnie w projekcie uchwały, którą Państwu przedkładamy do zaakceptowania. I taki obowiązek ustalenia tych zasad pierwszeństwa nakłada na nas artykuł 8 ustawy o pomocy Państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, pierwszy datek najmu mieszkania. Zgodnie z naszą przygotowaną uchwałą, przede wszystkim zacznijmy od tego, może, że procedura naboru na tych wniosków rozpocznie się dopiero po wejściu w życie tej uchwały, która jest Państwu zaproponowana. I zgodnie z ustaleniami przed rozpoczęciem naboru ma odbyć się również spotkanie z mieszkańcami. No i tutaj jeszcze data oczywiście będzie do ustaleń. Ogłoszenie o naborze wraz z terminami rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Czelać. Ukaże się na tablicy ogłoszeń. Ukaże się również w prasie lokalnej. Planujemy tutaj wspólnie miasto razem ze spółką. Planujemy również tutaj taką akcję promocyjną. Także myślę, że nikogo ta informacja o rozpoczęciu naboru wniosków nie ominie. I ten nabór będzie trwał przez 21 kolejnych dni kalendarzowych. Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu, a także podnajmu, ponieważ te zasady pierwszeństwa będą dotyczyły nie tylko i wyłącznie najemców spółki SIM, ale również będą dotyczyły kolejnych najemców, właściwie podnajemców lokali mieszkalnych, które zostały utworzone z udziałem spółki Domut, ale na pewno szersze omówienie zasad dotyczących już samego Domutu nastąpi w późniejszym okresie. Więc warunkiem jest wypełnienie wniosku wraz z załącznikami. Wszystkie te wnioski muszą być kompletne i złożone we właściwym terminie. Nadto nie może się inna osoba, że tak powiem, ubiegać kilkoma wnioskami o najem takiego lokalu. Zawsze będzie rozpatrywany tylko ten wniosek pierwszy złożony przez tą osobę. Same drugie wniosku będą do pobrania na stronie bip.czerać.pl. Będą one również wydrukowane i w formie papierowej będą możliwe do pobrania i wypełnienia. Planujemy, że złożone wnioski będą mogły być złożone w formie papierowej na kancelarii urzędu, ale również dopuszczamy złożenie wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę gov.pl. Oczywiście takie wnioski będą musiały być odpowiednio podpisane, odpowiednio zaufane, także myślę, że osoby, które będą chciały taki wniosek złożyć, na pewno są zaprawione w bojach i będą potrafiły sobie obsłużyć tutaj tą formę elektroniczną. Wszystkie wnioski będą rejestrowane w kolejności ich wpływu i będą podlegały właśnie rozpatrzeniu z upływem tych 21 dni kalendarzowych. W kolejnym paragrafie naszej uchwały, w paragrafie trzecim, opisane są wymagane obligatoryjne załączniki, które należy złożyć dla uproszczenia tej procedury przyjmowane są oświadczenia, czyli jest to oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Czeladzi. A w przypadku, gdyby strona taki tytuł najmu posiadała, to musi ona się zrzec w tym oświadczeniu, że tego mieszkania, że zobliguje się ona do rozwiązania umowy najmu z chwilą objęcia nowego mieszkania. Również osoba powinna złożyć złożyć oświadczenie o gotowości wpłacenia kaucji i o gotowości podpisania umowy partycypacyjnej. Jedyną deklaracją jest deklaracja o 7-miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe i ta deklaracja jest, znaczy ten rodzaj złożenia dokumentu jest wymagany ustawą. O kolejności wpisania osób na listę najemców będzie decydowała liczba punktów, która zostanie przyznana zgodnie właśnie z zasadami pierwszeństwa, które są opunktowane w kolejnych paragrafach naszej uchwały. Nazywa się zasady pierwszeństwa. I te zasady pierwszeństwa wynikają właściwie z ustawy, ale również są podyktowane zasadami, które zostały wpisane w warunkami, które zostały wpisane w umowę między na przykład gminą a bankiem, czy między gminą a samą spółką. Podstawowe kryteria pierwszeństwa, które zostały wpisane, to jest posiadanie oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe wkładu. I kolejne pierwszeństwo to jest dla osób posiadających aktualną umowę najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. I w przypadku tych osób, które posiadają umowę najmu i będą chciały ubiegać się o to nowe mieszkanie i zwolnią mieszkanie tutaj komunalne posiadające, które posiadają, to kryterium, można powiedzieć, jest takie bezwzględnie obowiązujące, czyli kto faktycznie złoży takie oświadczenie bez punktów w pierwszej kolejności będzie mógł znaleźć się na tej liście osób ubiegających się o najem. I kolejne pierwszeństwa, które są już punktowane, pierwszeństwo również ustawowe, to jest właśnie posiadanie przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe wnioskodawcy i tutaj przyznajemy 5 punktów za posiadanie takiego wkładu. Ustawa mówi, że możemy również wyszczególnić takie dodatkowe kryteria i wśród tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa mamy następujące. Wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego znajduje się na liście osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu gminy i zrezygnuje z ubiegania się o ten lokal. Czyli w tym momencie osoby, które na listach się znajdują, a chciały dostać mieszkanie, będą miały 20 punktów przyznane za to, że już nie będą się o ten lokal komunalny ubiegać. Kolejne kryterium, przyznajemy 10 punktów dla osób, które wychowują przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko. Kolejne kryterium, przyznajemy punktację dla każdej osoby w tym gospodarstwie ubiegającym się o najem 10 punktów. W przypadku osób starszych w rodzinie, czyli zgodnie z ustawą są to osoby powyżej 65 roku życia. Kolejne kryterium, jeżeli w skład tego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która jest zameldowana na pobyt stały na terenie miasta Czeladź, to tutaj punktujemy 5 punktów za każdą taką osobę doliczamy. Chcemy przede wszystkim, naszym celem jest właśnie to, żeby nie tylko osoby, które przebywają na terenie miasta Czeladź, starały się do mieszkania, ale żeby te osoby się również meldowały, żeby tutaj została nam liczba naszych mieszkańców, stąd te dodatkowe punkty. I kolejne kryterium to jest dla osób samotnie wychowujących dziecko, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodziny, tutaj przyznajemy dodatkowe 10 punktów. I Chcielibyśmy jeszcze tutaj zachęcić do biegania się w tym naszym, chcielibyśmy tutaj zachęcić osoby, które pracują w czeladzie, a niekoniecznie w czeladzie mieszkają. I tutaj dla takich osób, które posiadają umowę o pracę co najmniej na przez 3 miesiące przed złożeniem wniosku, tutaj chcielibyśmy przyznać dodatkowe 10 punktów. Osoba, która będzie ubiegała się właśnie o przyznanie tych dodatkowych punktów z pierwszeństwa, musi oczywiście to wszystko udokumentować i kolejny element uchwały. To są wypisane wszystkie oświadczenia, które dana osoba powinna złożyć, no oczywiście wybiórczo, w zależności od tego, jakie kryterium jej będzie dotyczyło. Kolejnym elementem, no może jeszcze ważne jest to, że te wszystkie wnioski będą rozpatrywane według stanu na dzień złożenia wniosku. I kolejny element uchwały, już właściwie ostatni, jest taki, że określamy maksymalną wysokość obowiązującej kaucji zabezpieczającej umowy najmu i ustaliliśmy, że to będzie ta maksymalna, czyli 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Z tym, że wysokość faktycznie kaucji już będzie tym elementem, który będzie dotyczył bezpośrednio najemcy i spółki. I tutaj odrębnie, tak jak wspomniał pan prezes, będziemy tą wysokość kaucji ustalać. Być może będzie to mniej niż to 12-krotność czynszu. No myślę, że to wszystko, co dotyczy tej uchwały.
Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękujemy, panie naczelnik.
To tyle, proszę państwa, jeżeli chodzi o naszą uchwałę. Ja myślę, że pan prezes odniesie się być może do tych punktów, które wynikają z ustawy. Może krótko skomentuje nasz projekt i oczywiście przy okazji, panie prezesie, jeżeli można, kilka słów, zanim państwo radni się zastanowią nad pytaniami do tego projektu uchwały, powiedz, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o naszą budowę i kilka słów ogólnie o SIM-ie. Zapraszam serdecznie do zabrania głosu, panie przewodniczący, pozwolę. Dziękuję.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze dziękuję za zaproszenie. To jest ważny dzień, ponieważ jesteście państwo jako gmina Czeladź pierwszą gminą wspólnikiem z Zagłębia, który podejmuje uchwałę w sprawie zasad naboru najemców. Także serdecznie państwu gratuluję, no ale nie odbyłoby się to bez ciężkiej, katorżniczej pracy, którą tutaj między innymi z panem naczelnik prowadziliśmy w sumie od lutego, włącznie z zaangażowaniem w procedurę zmiany ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, która bezpośrednio nas dotyczy ze względu na korzystanie z funduszu dopłat w tej inwestycji, która reguluje też pewne kwestie związane z kryteriami naboru, w tym przede wszystkim podstawowe z mojego punktu widzenia kryterium, czyli kryterium dochodowe. Szanowni państwo, kształt tych kryteriów, które są poddawane przez państwo do zaopiniowania, jest kształt wyważony i liberalny. Z jednej strony te kryteria są na tyle określone szeroko, że jesteśmy w stanie zmaksymalizować spektrum osób, które mogą się ubiegać o najem w zasobach SIM Zagłębie, co mnie cieszy, ponieważ uważam, że powinniśmy dopasowywać kryteria naboru najemców do charakteru inwestycji i charakteru tych mieszkań, które budujemy. Ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na krajobraz mieszkaniowego w państwie, zaczynając od mieszkań socjalnych komunalnych, my wypełniamy lukę tak naprawdę pomiędzy mieszkaniami komunalnymi, a mieszkaniami nabywanymi na wolnym rynku, czy to z rynku pierwotnego, czy z rynku wtórnego. W związku z powyższym skala osób, skala tego zapotrzebowania jest na tyle ogromna, że gdybyśmy tutaj dość mocno doprecyzowali i uściślili kryteria, to mogłoby się okazać, że wybijemy dziecko z kąpielą. Moim prywatnym celem, i to też chyba zresztą w rozmowach naszych roboczych padło, jest to, żebyśmy mieli minimum 4 zgłoszenia na jedno mieszkanie. Co daje nam, licząc szybko matematycznie, 74/4, to jest 296 zgłoszeń. To był dobry wynik, bo to gwarantuje nam szeroki wybór, to gwarantuje powodzenie tej inwestycji. Jakby z perspektywy perspektywy po pierwsze spółki, a po drugie z perspektywy miasta, ponieważ to będzie oznaczać, że kolejne inwestycje z SIM-Zagłębie, ale nie tylko z SIM-Zagłębie, bo innych podmiotów zaangażowanych w realizację polityki mieszkaniowej na terenie gminy Czeladź mają sens. I czy to będzie robić SIM-Zagłębie, czy to będzie robić chociażby DDS Dobud, wszyscy gramy do jednej bramki w tym wypadku, w związku z powyższym, to będzie bardzo dobra informacja. Nie chcieliśmy na poziomie tych kryteriów robić jakiś szczególnych doprecyzowań po to, żeby maksymalnie otworzyć nabór. Uważam, że kryteria ustawowe, te, które dorzuca do nas ustawa o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, czyli brak tytułu prawnego do lokalu plus kryterium maksymalnego dochodu, które na szczęście udało nam się troszkę podnieść na poziomie ustawowym i ta zmiana wchodzi od 31 sierpnia w życie, plus do tego to kryterium pierwszeństwa związane z rotacyjnością zasobu komunalnego gminy, uzupełnione o te kryteria, które pani naczelnik przedstawiła, i one tak naprawdę wprost wynikają z wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego, które my przedłużyliśmy, starając się o kredyt SBC, w zupełności wystarczają do tego, żeby mówić o tym, o pokryciu tego zapotrzebowania, którego się spodziewamy. Odpowiadając na pytanie pana burmistrza dotyczące postępów prac nad naszą inwestycją, pragnę państwa poinformować, że w dniu 30 sierpnia o godzinie 3, tego roku oczywiście, o godzinie 10 będziemy otwierać oferty, ponieważ kończy nam się procedura przetargowa, kończy nam się termin składania ofert, będziemy te oferty otwierać. Mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o potencjalnych wykonawców. Przewiduję, że procedura wyboru wykonawcy potrwa jeszcze około miesiąca i będziemy mogli podpisywać umowę i wbijać przesuwową pierwszą opłatę, a w przypadku remontu wbicie opłaty musimy zastąpić inną formą celebracji i otwarcia tej inwestycji, ale też się z panem burmistrzem zastanowimy, co z tym zrobić. W każdym razie, już tak mówiąc zupełnie tak poważnie, w środę otwieram oferty. Mamy z całego montażu finansowego dla inwestycji. Mamy już Rządowe Fundusze Rozwoju Mieszkalnictwa, gmina nam już przelała. Mamy już pieniądze z Funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego, to będziemy, te pieniądze są już na kontach gminy, także to będziemy wnosić do spółki w formie wkładu finansowego, podejrzewam, w okolicach września, października. Kredyt SBC, jesteśmy na końcówce, jeżeli chodzi o otrzymanie decyzji kredytowej, zaraz jeszcze do kredytu wrócę. I tak naprawdę z montażu finansowego została nam tylko jedną się partycypacja mieszkańców. To jest istotne. Partycypacji, kwoty partycypacji, bo pewnie też te pytania będą padać na sesji. Zarówno kwoty partycypacji, jak i kwoty czynszu my nie jesteśmy w stanie określić na ten moment uczciwie. Już państwu mówię dlaczego. Ponieważ żeby określić ją uczciwie, te dwie kwoty są bezpośrednio uzależnione od tego, jaką ofertę przetargu wybierzemy. Bo tak naprawdę partycypacja, to jest zgodnie z ustawą, 20% kosztów utworzenia lokalu. Czyli tak naprawdę, okej, my mamy przyjęty jakiś montaż finansowy, mamy przyjęte założenie, nie ukrywam, one jest przyjęte z pewną górką, tak żeby dać pewną poduszkę finansową dla całego finansowania. Natomiast kluczową sprawą jest to, ażeby mieszkańcom, potencjalnym najemcom, wnioskodawcom dać możliwie maksymalnie uprawdopodobnioną informację co do tego, ile to będzie faktycznie kosztować. Bo oczywiście państwo też doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, władza wykonawcza w szczególności. W momencie, jak ogłasza się przetarg, ten przetarg się prowadzi, jeszcze przy obecnych warunkach społeczno-gospodarczych, może dochodzić do pewnych korekt w zakresie już tam, na etapie samego wykonawstwa, ale to nie są już tak poważne korekty, których my nie mielibyśmy przewidziane w budżecie. W związku z powyższym, po wyborze generalnego wykonawcy przeliczamy zarówno kwotę partycypacji, jak i od tej kwoty zależy ostateczna kwota kredytu, albo przynajmniej ta maksymalnie uprawdopodobniona kwota kredytu, od której zależy stawka czynszu. W związku z powyższym, na wszelkie pytania dotyczące kosztów proszę o cierpliwość, bo na to jeszcze potrzebujemy tych realnych danych, które dostarczą nam życie, które dostarczą nam generalni wykonawcy. I to tak naprawdę jeszcze jest uzależnione od jednego czynnika, czyli od tego, jak, w jaki sposób bank zaprognozuje stawkę czynszu w decyzji. My oczywiście do banku przesyłaliśmy prognozy, projektowaliśmy, jak to ma wyglądać naszym zdaniem, tak żeby się mówiąc kolokwialnie spięło. Natomiast bank tak czy siak podejmuje tutaj ostateczne decyzje i bazując na doświadczeniach innych społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w tym chociażby SIM w Chorzowie, który jest, no, powstał kilka miesięcy wcześniej, stąd też już w maju ruszyli z budową i już mają zapewniony pierwszy kredyt. Ja widziałem te decyzje Banku Gospodarstwa Krajowego, tam jest konkretna wskazana minimalna stawka czynszu. Ona się w tamtym wypadku ona się pokrywała w tym, co wychodziło zarządowi spółki z prognoz. W związku z powyższym tutaj też mam taką nadzieję, że będzie tak samo. W związku z powyższym jesteśmy bliżej niż dalej do tego, żeby powiedzieć, że okej, może nie ten kwartał, ale do końca roku na pewno będziemy ruszać. Dziękuję serdecznie. Jestem do Państwa dyspozycji oczywiście.
Panie Prezesie, bardzo dziękujemy. Przepraszam.
Raz. Panie Prezesie, raz jeszcze bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo Radni, to jest ten moment, w którym możecie Państwo zadawać pytania. Czy Państwo Radni macie jakieś pytania? Pierwszy zgłasza się Pan Radny Wysołowski. Panie Radny, bardzo proszę.
Słychać, powinno być.
Tak, o. Ja chciałem zapytać, Panie Prezesie, myśmy kiedyś się spotkali. Oczywiście wstępnie rozmawiałem na temat, jak to ma wyglądać. Ja jestem radnym z tamtego okręgu wyborczego. I między innymi byłem zaniepokojony wtedy drogą dojazdową do budowy. Pan z tego co pamiętam miał się też tutaj spotkać i porozumieć. Po prostu ta droga jest bardzo wąska. Wzdłuż tej drogi stoją samochody. No i jeżeli tam do budowy będą jeździć ciężkie sprzęty, no to szykują nam się kłopoty. Chciałem się zapytać, czy ta sprawa w jakiś sposób była już poruszana.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię dojazdu i logistyki budowy, na ten moment jeszcze nie mam ostatecznej odpowiedzi. Tutaj musimy się naradzić z Wydziałem i powiedzieć ostateczną decyzję, w jaki sposób przekierować ruch obecnie parkujących samochodów na tej ulicy, tak żeby zabezpieczyć, żeby zminimalizować potencjalne problemy w tym zakresie. Także potrzebujemy na to jeszcze chwilę czasu. Skupiliśmy się
tutaj na formalnościach. Ja mam donośny głos, to sobie poradzę, dobrze? Skupiliśmy się tutaj na formalnościach w zakresie tego, żeby dopiąć procedurę przetargową i żeby odpowiadać na wszystkie wątpliwości banku co do tej inwestycji. Natomiast to jest kwestia, którą myślę, że z Wydziałem i z Panem Uczynnym sobie doprecyzujemy.
Jeśli firma gołoniona, to na pewno to było podane. Jak będzie firma gołoniona, to tak. To jest sprawa druga.
Bardzo dziękuję. Pan Radny Maćkowski.
Dziękuję bardzo. Mam następujące pytanie. Regulamin dotyczy jakby dopłaty występującej z BGK. Rozumiem, że to jest regulamin tylko w przypadku tych nowych inwestycji, o których mówimy, tak jakby nie będą rozdzielone. Stary regulamin będzie obowiązywał dotyczący mieszkań komunalnych, a to będzie tylko dotyczące tych nowych dopłat z BGK. I rozumiem, że cała procedura na ogół będzie się tutaj w momencie zaczynać od nowa, w momencie uchwalenia i wejścia w życie rozpocznie się zgłaszanie wniosków. Czy ja to dobrze rozumiem?
Tak jak Państwu wspominałam, te zasady pierwszeństwa, które zostały tutaj określone tą uchwałą, one będą obowiązywać zarówno najemców starających się o mieszkania ze spółki SIM, jak i najemców dotyczących pozostałych SIM-ów. Natomiast różnica polega na tym, że te warunki, które zostały dziś przedstawione, dotyczą stricte spółki SIM, natomiast pozostałych spółek, w przypadku tak jak Dom Budu, tam zasady przydzielania mieszkań mają być zgodne z ogólnymi zasadami przyznawania mieszkań w gminie. Czyli tamten nabór będzie podlegał tej ogólnej uchwale o zasadach przyznawania mieszkań komunalnych.
Tam nie ma partycypacji.
Tam nie ma partycypacji, tam działamy na podstawie tych samych ustaw, ale nie na podstawie tych samych paragrafów czy artykułów z tych ustaw. Także to będą odrębne nabory. Jedyną taką wspólną rzeczą będzie te kryteria pierwszeństwa. One będą wspólne w przypadku naboru na jeden SIM, jak i na drugi. Natomiast pan radny mówił o dopłatach. I teraz kwestia dopłat wynika faktycznie z tej ustawy, która na nas nakłada obowiązek podjęcia uchwały, o której mowa jest dziś. Natomiast kwestie dopłat będziemy na pewno rozpatrywali w terminie późniejszym i te dopłaty nie będą na pewno dotyczyły obecnego zasobu komunalnego. Obecny zasób komunalny kieruje się innymi zasadami dopłat, a tutaj te dopłaty wynikają z ustawy i one dotyczą tych SIM-ów. Nie wiem, czy to jest na tyle czytelne, bo przepisy są naprawdę mocno skomplikowane, natomiast dopłaty będą faktycznie dotyczyły zarówno jednego SIM-u, jak i pozostałych, a nie będą dotyczyły starego zasobu komunalnego.
Także czynsze nie będą porównywalne, bo tu jest na innych zasadach, a tam na innych. Także tu trzeba traktować to jednak osobno, te dwie inwestycje.
Czy są jeszcze jakieś pytania wśród państwa radnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ czas nas goni, o godzinie 15 ma rozpocząć się sesja, przystąpmy zatem do zaopiniowania tego projektu uchwały. W tym momencie bardzo proszę, żeby głosowali członkowie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, traktując zaopiniowanie tej uchwały w kategorii po prostu osobno naszej komisji. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem wymienionego projektu uchwały? Przepraszam, ja sobie muszę policzyć na spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się. Wszyscy Państwo radni?
A Pani Przewodnicząca?
Tak, ja też jestem za. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i mamy opinię pozytywną. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik, znaczy Pani Naczelnik pewnie z nami jeszcze zostanie, ale bardzo również dziękuję Panu Prezesowi za obecność, gotowość do odpowiedzi na wszystkie pytania i spotkanie z nami. Drodzy Państwo, przystępujemy do zaopiniowania kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez miasto Czeladź akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. Tutaj poprosiłabym również Panią Naczelnik na pewno o kilka słów. Myślę, że ten projekt uchwały nie budzi żadnych wątpliwości, ale jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę.
Ja chciałam tylko zgłosić, że w uzasadnieniu uchwały mam błąd pisarski.
Aha, rozumiem.
Ta ustawa, o której mówię, z 16 grudnia 2023, to jest ustawa z 16 grudnia 2016 roku. Myślę, że może pan burmistrz więcej powie na temat tej.
Może ja tak ogólnie, a pani ewentualnie szczegóły powiem. Proszę państwa, od wielu lat, właściwie od początku, od kiedy funkcjonuje metropolia, i ustalamy w ramach metropolii na stawki na opłaty za funkcjonowanie transportu publicznego. Największym problemem jest to, że te stawki rosną dlatego, że tramwaje śląskie, które tworzą część tej taryfy biletowej, za które musimy płacić, że tramwaje śląskie prowadzą ogromne inwestycje w różnych miastach, w Obrowie, w Sosnowcu, w Chorzowie i te koszty inwestycyjne wpływają na wysokość taryfy, obciążają poszczególne gminy metropolii. I od kilku lat dyskutujemy nad tym, jaką sytuację zmienić, żeby te koszty nie obciążały gmin, tylko żeby spadły zgodnie z ustawą, jest to możliwe, żeby spadły jako
obowiązek finansowania tych kosztów przez, Górnośląską Dolnośląską Metropolię. I jedynym sposobem na to, żeby tak się stało, jest przekazanie udziałów w spółce Tramwaje Śląskie do GZM. Wtedy GZM Metropolia będzie miało podstawę, żeby ze swoich środków dofinansować inwestycje tramwajowe i wtedy nie wejdą one w taryfę, która wliczana jest dla każdej gminy. A proszę Państwa, taryfa w ostatnich kilku latach wzrosła niemal o 100%. Kiedyś płaciliśmy 5 milionów, 6 milionów, teraz taryfa wynosi już 11 milionów. To jest takie obciążenie na przykład naszej gminy, jeżeli chodzi o, koszty utrzymania transportu w mieście i także niestety tramwaju, bo ten tramwaj mamy i nie chcemy go przecież likwidować. Więc gminy debatowały, co zrobić dalej. No i podjęliśmy decyzję wspólnie. Wszystkie gminy tramwajowe poza Katowicami zdecydowały się przekazać swoje udziały w spółce do GZM. I w takim układzie GZM będzie miało około 48-49% udziałów w spółce Tramwaje Śląskie. No i będzie mógł oczywiście w odpowiedniej proporcji dofinansować inwestycje tramwajowe. Nie będą one obciążały wtedy już poszczególnych gmin. Gminy będą płaciły tylko za bilety, tak jak w autobusach. Debata toczyła się długo, bo jest jednak gmina Katowice, która nie jest skłonna przekazać swoich udziałów, stąd rozmowy toczyły się dosyć długo, a gmina Katowice dlatego nie chce przekazać tych udziałów, że ma pewne obawy, że jak spółka będzie bez kontroli tego miasta, to zostaną zrealizowane tam potężne inwestycje, które są planowane akurat w Katowicach. No i postanowiliśmy znaleźć taki kompromis, że Katowice zostaną tym udziałowcem spółki, natomiast wszystkie inne gminy, które mają znacznie mniejszą ilość udziałów w spółce, a my mamy tylko bodaj 0,8%, tak? 85,500. Tak, ale ta ilość nic nie mówi, bo tutaj w uchwale pisze 85 tysięcy, tam 550 udziałów, ale to jest w skali całej spółki bodaj 0,8% wartości, więc my jesteśmy nic nieznaczącym udziałowcem, można powiedzieć, od nas nic tam nie zależy. Także my mieliśmy jak najmniej oporów, żeby te udziały przekazać. Co innego, tam Sosnowiec, Tchorzów, one mają znacznie więcej, ale wszyscy dogadaliśmy się, że te udziały bezpłatnie przekażemy ZTM-owi. Dzięki temu, jak jeszcze raz podkreślam, spadnie z nas obowiązek finansowania tych inwestycji i mamy nadzieję, że w przyszłości znacząco to wpłynie na taryfę, którą musimy jako gminy płacić dla ZTM-u. No i te nasze koszty utrzymania transportu znacząco zmalają w przyszłości, na co warto w tym układzie liczymy. Także bardzo Państwa proszę, żebyście się zgodzili na to, abyśmy te nasze udziały przekazali i żeby Tramwaje Śląskie, tak powiem, przekazać w ręce GZM Metropolii. To tyle ja mam. Czy Pani Naczelnik chciała też dołożyć do tych ogólnych moich sformułowań? Jeszcze raz podkreślam, jest to zdecydowanie korzystne dla naszej gminy i wydaje mi się, że Państwo powinni wyrazić zgodę, bo tak powiem, nic z tego nie mamy, że jesteśmy tym udziałowcem, a koszty nasze są coraz większe, jeżeli chodzi o utrzymanie także tramwajów, więc proponuję tą uchwałę przyjąć. Jeżeli jakieś pytania są, to bardzo proszę.
Czy Państwo radni macie jakieś pytania? Nie widzę pytań, drodzy Państwo, przystępujemy do opiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym opiniowaniem projektu? Wszyscy członkowie Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej, 7 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, mamy pozytywną opinię Komisji. I ostatni projekt leżący w kompetencjach Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, projekt numer 126. równie istotny co poprzednie, w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 35 przez 95 o powierzchni 2947 m2 i działki nr 126 o powierzchni 1544 m2, arkusz mapy 41, obręb Czelaś położonej przy ulicy Alfreda Biedermana w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czelaś. Bardzo istotna uchwała, panie burmistrzu. Bardzo
proszę. Ja też tak ogólnie, a też pani naczelnik ewentualnie w szczegółach dopowie. Drodzy państwo, jak wielokrotnie przy różnych okazjach państwa informowałem, podzieliliśmy strefę danej kopalni Saturn na dwie części, na taką pierwsza część, to ma, która już jest rewitalizowana, ma służyć mieszkańcom na cele społeczno-kulturalne. Natomiast druga część, która teraz jest za ogrodzeniem, to jest część, która ma zarabiać jakby na tą pierwszą część, czyli ma być przeznaczona w dużej części na działalność komercyjną. I właściwie już przygotowywana czy wystawiona do sprzedaży jest ta część zrewitalizowana, pusta obok Biedronki, bo tym pierwszym elementem zagospodarowania tego terenu był właśnie sprzedaż działki pod Biedronkę. Pozostałe tereny, które już są zrewitalizowane, wystawiamy do sprzedaży również. Natomiast są kolejne zabudowania, nad którymi debatowaliśmy w różny sposób, jak je zagospodarować. Do nich między innymi należy teren związany z ciepłownią kopalnianą, tą dobudowaną wysoką i taką niską, przyklejoną do tej części wysokiej, jak również dwa kominy. To jest ta część właśnie przy ulicy Biedermana. I jeszcze z taką częścią, gdzie ewentualnie przewidywaliśmy wolny teren, gdzie przewidujemy miejsca parkingowe. No i proszę państwa, znaleźliśmy inwestora, który potencjalnie jest zainteresowany tym terenem, bo zawsze jak wystawiamy do sprzedaży jakąś działkę czy teren, to dopiero wówczas porządkujemy sprawę i wystawiamy do sprzedaży, kiedy widzimy, że jest jakieś zainteresowanie tym terenem. No i muszę z wielką radością i zadowoleniem państwa poinformować, że jest inwestor zainteresowany zagospodarowaniem właśnie tych zdewastowanych, zniszczonych obiektów po byłej ciepłowni kopalnianej. Zresztą jeżeli on wygrałby przetarg na zakup tych obiektów, to nawet nie chcę dzisiaj państwu mówić wielkich szczegółów, ale przewiduje tam realizację fantastycznych rzeczy, więc gdyby to rzeczywiście nam się powiodło, to udałoby się za pośrednictwem prywatnych nakładów zrewitalizować kolejne dwa duże obiekty na tej kopalni. Także bardzo państwa proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż tych nieruchomości. My oczywiście będziemy chcieli w umowie notarialnej zagwarantować to, czego jest zagwarantowane kiedyś przy sprzedaży klima. Czyli chcielibyśmy tam sobie zagwarantować, że tak powiem, termin realizacji tej inwestycji, która miałaby tam być zrealizowana, żeby te obiekty nie stały i nie niszczały tak, jak dzisiaj niszczy kino. Więc tutaj też państwa chcę uspokoić, że pamiętamy o tym, teraz przy większości inwestycji tego typu, czy sprzedaży tego typu, zawsze takie zabezpieczenie finansowe czy czasowe pod groźbą zwrotu nieruchomości zawsze staramy się w aktach notarialnych zawierać. Więc wydaje mi się, że jakieś obawy, że sprzedamy i to będzie potem stało, też nie powinny nas trafić, bo będziemy się w tym wypadku zabezpieczyć. Także tyle ode mnie. Bardzo państwa proszę o przychylenie się do i zaopiniowanie pozytywnie tej uchwały. Jeżeli pani naczelnik coś chciałaby dodać bardziej szczegółowo o tej działce, to bardzo proszę.
Czy nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży, jest teraz nieruchomości, które już zawisło na tablicy ogłoszeń, zostało opublikowane. Działka została wyszacowana, nie jest to tajemnicą, bo cena w wykazie musi być podana na 1 200 000 zł. Może cena nie powala, natomiast szacowanie odbyło się na metodę odtworzeniową z uwzględnieniem kosztów zużycia tej nieruchomości, które są znaczne. Stąd ta cena może nie jakaś oszołomująco duża, natomiast na tyle obiecująca, że pozwala
pozwala może przyciągnąć inwestora. Tym bardziej, że sam obiekt leży w serii ochrony konserwatorskiej, ale nie jest obiektem zabytkowym i nie możemy tutaj skorzystać na przykład z jakichś dodatkowych bonifikat, które ustawowo przy obiektach zabytkowych mogą być udzielane. Wydaje mi się, że w dosyć fajny sposób wydzieliliśmy tę nieruchomość od pośrednich dojazd do dostęp do ulicy Scheiblera. Droga, jak Państwo wiecie, jest w pełni urządzona, więc działka będzie uzbrojona. Będzie wyposażona, że tak powiem, dodatkowy teren w postaci wolnego terenu, który może zagospodarować parkingi, więc tutaj nie powinno być jakichś niespodzianek na przykład zagospodarowania tej nieruchomości. Teren jest naszy, bo 4400 m2. Tej działki, no wydaje się, że to wszystkie informacje takie, takie ważne dla tej nieruchomości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Raz. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Pan Radny Wesołowski, bardzo proszę.
Takie króciutkie pytanie, czy obiekty, które tam są, będą zachowane, te dwa kominy i rzeczy, czy inwestor będzie mógł tam zrobić sobie dowolną rzecz, czy będzie musiał jakby na tyle, to jest oczywiście możliwe, tak? Bo ja sobie zdaję sprawę, że zniszczenie jest duże i może się nie da tego całkowicie uratować, ale czy będzie miał takie zobowiązanie, żeby jakoś to utrzymać, czy on po prostu może przyjechać dźwigiem i to wszystko, że jak powiem, zburzyć, także proszę o odpowiedź.
Więc jeżeli chodzi o kominy, to można powiedzieć, że inwestor w ogóle nie chciałby kupować bez kominów. Bardzo jest zainteresowany wykorzystaniem tych kominów w sposób taki pozytywny. Natomiast ten budynek historyczny, który jest za tą starą ciepłownią, za tą ciepłownią wysoką, na pewno nie będzie zgody konserwatora zabytku przed pozostawą, mimo że poszczególne obiekty nie są tak powiem pod ochroną zabytków, to pod ochroną zabytków jest cały teren i żeby cokolwiek tam wydłużyć, trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków, więc nie sądzę, żeby taką zgodę uzyskał ten potencjalny właściciel co do tego zabytkowego budynku, ale z tego co wiem, on chce na bazie tych budynków bez wydłużania zrealizować to, co tam sobie wymyślił. Więc raczej myślę, że są duże gwarancje i to nie moje, ale konserwatora zabytków, że to, co tam jest, pozostanie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem wskazanego projektu uchwały? Pani Grażyna Strączyk, czy Pani nie jest członkiem Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzeni? Na razie możemy głosować. Wszyscy członkowie, Pani Radna Wszołek też, dobrze. Wszyscy członkowie, obecni członkowie Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, mamy opinię pozytywną komisji. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o uchwały dotyczące mojej komisji, Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, to ja bardzo dziękuję i przekazuję głos Pani Ninie Wcisło.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Mamy dzisiaj projekt numer 128 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w mieście Przeleśnej. Myślę, że Pan rozmawiał miesiąc temu i proszę teraz Panią Dyrektor MOPS-u Anetę Józiewiecką o krótkie wprowadzenie.
Ja muszę oddać głos Pani Przewodniczącej.
Jeśli dobrze?
Przepraszam.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Zakrzewska, reprezentuję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jestem przewodniczącą zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy jeszcze w rodzinie, bo za chwileczkę się to zmieni. I tak jak Pani Dyrektor wspominała, 19 lipca pierwszy raz były tutaj podejmowane kroki, aby wprowadzić nową uchwałę, jednak Komisja Nadzorcza Urzędu Wojewódzkiego uchyliła nam ją. I teraz jest jakby próba numer dwa. Mogę tylko tyle powiedzieć, na bieżąco śledziłam wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze i wszystkie do tej pory uchwały zostały uchylone, w tym Mekki Pomocy Społecznej, czyli Rybnik, Świętokłowice, Częstochowa. Także wszystkie gminy, wszystkie uchwały zostały uchylone, dlatego został stworzony kolejny projekt zgodnie ze wskazaniami wskazówkami wojewody. Bądźmy dobrej myśli, że tym razem...
Ja mam tylko taką drobną prośbę, jakby pani przewodnicząca mogła troszkę ciszej mówić, bo obawiam się, że nasz sprzęt tego może nie udźwignąć i nie nagrać właściwie. Bardzo dziękuję.
Czyli mam rozumieć, że głosujemy i nie mamy gwarancji, że to dalej będzie.
Nie mamy żadnej gwarancji, bo nie wiem, kto będzie tym razem w komisji nadzorczej.
Dobrze, wobec tego przechodzimy do głosowania. Poprzednio wszyscy byli za. Teraz poproszę o głosowanie Komisję Polityki Społecznej. Poproszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Ilość członków 7, opinia pozytywna. Za, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma i obecnych również 7. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do projektu nr 125 w sprawie zmian uchwały z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków.
W sprawie halo,
jest. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalnienia dopłat, jak również trybu ich pobierania. I tutaj zapraszam panią dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo burmistrzowie. Uchwała, jak wiecie państwo, już jest podjęta w tym roku, dokładnie w lutym, 2 stycznia. I ta uchwała nie zmienia się. Jedynie co się zmienia, to stawka za usługę opiekuńczą, ponieważ w tej chwili już wyczerpaliśmy środki finansowe zgodnie z przetargiem, który był w ubiegłym roku na usługi opiekuńcze. I w tej chwili zorganizowaliśmy nowy przetarg. I stawka z 28 zł wzrosła na 43. Dlatego też ta stawka no, przez państwa musi być zatwierdzona. Oczywiście projekt uchwały z tą stawką był na naszej stronie internetowej, bo jest to akt prawa miejscowego, wobec czego właśnie w dzienniku urzędowym i taka uchwała jest niezbędna do podjęcia. Oczywiście stawka ta zostaje do końca tego roku, bo w grudniu znowu będzie nowe postępowanie i jaka będzie stawka od przyszłego roku też nie wiemy. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania do materiału? Proszę panu radny Wesołowski.
Znaczy ja rozumiem, że nie za bardzo mamy wyjście, tak? Jeżeli się nie zgodzimy na tą stawkę, to po prostu nie będzie usług opiekuńczych, no bo nie ukrywam, że stawka mnie osobiście przeraża. Podejrzewam, że nie tylko mnie, ale jeżeli miałoby to uciąć usługi, no to rozumiem, że będę niejako przymuszony za głosowaniem i mam nadzieję, że przyszłoroczny przetarg, czy tegoroczny na przyszły rok okaże się znacznie niższy. Chyba, że pani wie, z czego to może wynikać, no bo to w ciągu pół roku wzrost jest, no nie wiem, 60%, 70%, inflacja jest 10%, a wzrost stawki jest przeogromny.
10% jest inflacja.
Sama uchwała, tak jak powiedziałam, się nie zmienia. Przepraszam, dobrze, słuchać? Sama uchwała się nie zmienia, a na wysokość odpłatności za usługi nie ma jakiegokolwiek wpływu, bo wygrywa najtańsza firma. I to była najtańsza firma. 80 zł jest teraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Część tych środków pokrywa wojewoda. Natomiast nie mamy wyjścia i ja nie mam pracowników, którzy mogą takie usługi świadczyć, a gdybym nawet ich miała, to usługi byłyby droższe, bo koszty pracownicze też są bardzo duże i wtedy się wszystko wlicza. Wobec czego nie mamy tam tak naprawdę wyjścia, a osoby, które za te usługi płacą, płacą procentowo. To z kolei wpływa do naszego budżetu, powiększając ten budżet, a zainteresowanie usługami pomimo takiej kwoty jest dużo większe, ponieważ emerytury i renty osobom się podwyższyły, a zarobki
Niekoniecznie, prawda? Więc emeryci i renciści mają te podwyżki, poza tym mają dodatkowo 500+. Dla tych osób, które mają niższe te kryteria dochodowe. Dwa, uchwała, którą Państwo podjęliście, ma możliwość umarzania tych odpłatności, zmniejszania odpłatności zgodnie z dochodem danej osoby i to jak gdyby zainteresowanie nie spadło, bo już osoby o tym wiedzą, ba, ono wzrosło. Dlatego przez to, że nie umieszczamy osób w domach pomocy społecznej. Ta liczba osób jest umieszczona w domach pomocy społecznej, ona spadła od ubiegłego roku. Spada systematycznie. Dlaczego? Dlatego, że osoby no, niestety odchodzą. Natomiast nowe utrzymujemy w środowisku. Jest to tańsze dla gminy, żeby świadczyć te usługi opiekuńcze w domu, nawet pomimo tej stawki.
Dziękuję Pani Dyrektor, że mnie Pani tutaj pocieszyło, powiem, tak, że jest za tym wzrostem stawki, bo też pozytywne rzeczy, więc...
Na wpływ do budżetu jest dosyć spory, potem budżetnik
bardziej mnie interesuje, że nie trafiają tam do tego, bo...
Najtańsza firma.
Dziękuję bardzo. Wszyscy poprzeci do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu nr 125? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 7 osób. Opinia pozytywna. Za 7, przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma, członków 7 i 7 głosowało. Dziękuję bardzo. Zamykam obecnego posiedzenia wspólnej komisji i zaczynamy sesję w innym miejscu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo
za pomoc wszelką.